Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako błudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią nas w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kończymy dzisiaj już nasze rekolekcje przedwielkopostne, chociaż dziś już Wielki Post. Zaczęliśmy w niedzielę, w walentynki. To się dobrze składało, dlatego że staraliśmy się zrozumieć, że w tym wszystkim chodzi o miłość, że w przygotowaniach, w rekolekcjach chodzi o miłość. Że bez miłości nie ma co zaczynać ani Wielkiego Postu, ani potem przeżywać świąt wielkanocnych. A taki mocny akcent postawiony na początku, że chodzi o miłość, jest bardzo ważny, żeby owocnie, też głęboko przeżyć ten czas Wielkiego Postu, a potem czas wielkanocny. I tak jak powiedziałem, komentując tę historię o trędowatym, bardzo ważnym jest to, że jeżeli doświadczam miłości, tak jak on doświadczył miłości, to też warto usłyszeć to słowo od Pana Jezusa, który mówi: nie rozpowiadaj od razu wszystkiego, bo miłość domaga się pogłębienia. Że trzeba pogłębić to, że ja doświadczam miłości, że komuś mówię: kocham cię, że ktoś do mnie mówi: kocham cię, a Pan Bóg od samego początku to do mnie mówi. I co to znaczy kochać? Co to znaczy dzisiaj dla mnie? Też tematem dzisiejszego dnia, to jest podkreślone bardzo mocno, jest grzech. Jak przyjąć tę prawdę o grzechu z miłością? Że Bóg mówi: kocham cię, a dopiero potem pokazuje mi: tak, jesteś grzesznikiem, ale ja ciebie kocham jak grzesznika. To, że jesteś grzesznikiem, powoduje, że tylko jeszcze bardziej cię kocham, a nie mniej. Myślę, że rodzice to dość rozumieją, że jeżeli jakaś krzywda dzieje się dziecku, że jeżeli coś go boli, coś mu dolega, to przede wszystkim tym się zajmujemy, bo kochamy go całego. Jasne, że przyjmujemy też to, co piękne, to, co zdrowe, ale zajmujemy się tym,
co trudne, to co chore, to co boli. No na tym polega miłość. Ja sobie przypominam taką historię zasłyszaną od ojca Raniero Cantalamessy, kaznodziei papieskiego. On był kaznodzieją Jana Pawła II i Benedykta XVI, teraz jest kaznodzieją papieża Franciszka. I on kiedyś opowiadał, jak był u swojej znajomej w Stanach Zjednoczonych. Ona miała bardzo duży dom i zadzwoniła do niej przyjaciółka, że zaraz do niej przyjdzie w odwiedziny. I ta, jak tylko odłożyła słuchawkę, biegała po całym tym dużym domu i zamykała wszystkie te drzwi, gdzie miała nieposprzątane. I jak na to patrzył ojciec Raniero, zrodziła się w nim taka modlitwa. Panie Jezu, jeżeli Ty do mnie byś zadzwonił, że zaraz chcesz przyjść, spraw, żebym robił zupełnie odwrotnie. Przyznam, że się zdziwiłem, a on mówi, jeżeli to zdanie z Ewangelii jest prawdziwe, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, to ja wiem, że Ty chcesz przede wszystkim przychodzić do tego, co trudne, przychodzić do tego, co grzeszne, przychodzić do tego, co ciężkie. Że to jest Twoje pragnienie, Panie Jezu. Nie jest Twoim pragnieniem, tak jak my często mamy takie pragnienie, żebym pokazał tylko to, co fajne. Że Panu Bogu bym tak pokazał to, co we mnie dobre. Tak jakbym bardziej sobie cenił pochwałę, niż to, że On mnie kocha. Na czym mi bardziej zależy, żeby Pan Bóg mnie chwalił, czy żeby mnie kochał? O to tu chodzi. Nie? Możemy się łatwo pomylić. Przez dwa poprzednie dni też starałem się o tym mówić. Żeby się odnawiać w myśleniu. Jeżeli chcę być uczniem, potrzebuję słuchać Pana Boga, jak to widać w Jego oczach. Jaka jest Jego wola w tej sytuacji dla mnie? Nie? Tam, gdzie słyszeliśmy, jeszcze nie rozumiecie? Nie? To, co mówił do uczniów, to, co mówił do faryzeuszów. Co mówi dzisiaj do mnie, do ciebie, o grzechu? Czy ja w ogóle kiedykolwiek spytałem Pana Boga, jaki jest mój grzech? To znaczy, co Mu w moim życiu przeszkadza? Co jest dla Niego przeszkodą, żeby być w moim życiu, mieszkać w moim sercu, żeby dalej mnie w życiu prowadzić? Co jest tym oddzieleniem? Dla Niego, nie dla mnie. Czy ja kiedyś pytałem o mój grzech? Czy prosiłem, Jezu, pokaż mi, co Ci przeszkadza. Jezu, pokaż mi, co jest dla Ciebie grzechem we mnie. Czy tylko opieram się na swoim domyśle? Bo bardzo często my się spowiadamy z tego, co nam przeszkadza, albo co nam się wydaje, że Jemu mogłoby przeszkadzać, ale tak naprawdę nigdy Go nie spytaliśmy, tym samym nigdy się nie dowiedzieliśmy. I wtedy to powoduje, że się często kręcimy w kółko. Ciągle się spowiadamy z tego samego. Jesteśmy trochę jak takie osiołki w kieracie. Chodzi osiołek, poci się i ciągle jest w tym samym miejscu. Jak przychodzi Wielki Post, to szybciej chodzi, bardziej się poci i ciągle jest dalej w tym samym miejscu. Bo nie posłuchałem, co Pan Bóg chce, gdzie On mnie chce poprowadzić, tylko wszystko jest na moją miarę, na moją ludzką miarę. Nie taki jest pomysł Pana Boga. Słuchajmy Go również o grzechu. Bo On umie, tak jak nikt, powiedzieć nam o grzechu, ale z miłością. Co jest we mnie trudem? Czasami są to rzeczy złe, które robimy, ale czasami to są rzeczy dobre, których nie robimy. Że tak się podzielę trochę świadectwem. Na poprzednich mszach tego nie mówiłem, ale jakoś coś mnie tu prowokuje do tego. Zacząłem modlić się, jak to odkryłem, bo przez... Ja już byłem księdzem długie lata, gdy pierwszy raz zapytałem: Panie, jaki jest mój grzech? Panie, pokaż mi mój grzech. Pan Bóg jakoś mnie wysłuchuje, jak ja się modlę. Mam nadzieję, że was też. Więc ja się tak pomodliłem: Panie, pokaż mi mój grzech. Tylko nie wiem jeszcze tak dla pełni obrazu. Nie wiem, czy tak się modlicie, ale muszę się przyznać w tym miejscu. Ja się modlę tak: Panie, pokaż mi mój grzech. A tu się modlę: tylko mi nie pokazuj. Bo boję się, co zobaczę. Boję się, co zrobisz, nie? I zaraz następnego dnia się okazało, która modlitwa jest mocniejsza, nie? Następnego dnia, to było na rekolekcjach, idę na mszę przed 12:00, podchodzi do mnie taka blondyneczka, około 20 lat, i mówi: mam ojcu coś do powiedzenia. Ja wiedziałem, z czym przyszła już. Ale mówię: wiesz co, teraz biegnę na mszę, nie mam czasu. Która modlitwa wysłuchana? Pokaż, czy nie pokazuj? Na szczęście Pan Bóg łaskaw, o godzinie 15:00 znów ją spotkałem. I ona mówi: a teraz? Ja musiałbym perfidnie skłamać, bo pół godziny miałem, nie? Ale ona nie potrzebowała pół godziny, tylko pół minuty. To ja mówię: no to mów. A ona mówi: Pan Bóg Ojcu chce powiedzieć, nie szanujesz moich darów, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbyś mógł. I poszła. Czy ja się kiedyś z tego spowiadałem? Nigdy wcześniej. Ale okazuje się, że dla Pana Boga nie było takim problemem, że ja to czy inne źle robię. Tylko że ja nie szanuję darów, które od Niego mam, nie pomnażam ich i nie służę ludziom tak, jakbym mógł jako kapłan. I może nie jest Twoim grzechem, tak jak nie było moim, że ja robię jakieś straszne, złe rzeczy. Może nic złego nie robię, ale jednocześnie nie robię nic dobrego. I nie chodzi o robienie byle czego dobrego, tylko to, co jest we mnie złożone jako Boży dar, że ja nie puszczam talentów w obrót, mówiąc takim językiem ewangelicznym. I to jest dla Boga największa trudność i przeszkoda we mnie, bo jestem małoduszny i nie umiem przyjąć tego, co On mi daje. I to może być nasz grzech. I przez to nie umiemy żyć pełnią życia. Nie umiemy tego usłyszeć, nie umiemy pójść za tym, co usłyszeliśmy. Tym samym też żyjemy na sposób dość karłowaty. Tu jeszcze jedna historia mi przychodzi do głowy, którą też zasłyszałem od ojca Raniero. On kiedyś opowiadał o takiej sytuacji. Była taka sytuacja we Włoszech, kiedy był kryzys. Bardzo wiele rodzin takich ubogich sprzedawało swoje majątki, by kupić bilet do Ameryki na statek i płynęli do Ziemi Obiecanej. I on mówi, była taka rodzina, małżeństwo, mieli nastoletniego syna i sprzedali ten swój nędzny majątek, kupili 3 bilety, za resztę, co zostało, pokarm trwały, czyli chleb i ser, taki francuski, mówię, taki włoski, twardy. No i płynęło się kilka tygodni i codziennie chleb i ser, chleb i ser, chleb i ser. W pewnym momencie ten młodzieniec już stracił cierpliwość i mówi, już nie mogę tego jeść, ciągle tylko chleb i ser. Ale miał dobrego tatę, więc tato mówi, no słuchaj, no mamy tylko jeszcze trochę drobnych, na 3 obiady już nie starczy, ale chociaż ty zjedz, to na 1 może starczy. Dał mu tę resztę pieniążków. Ten chłopiec poszedł do kucharza, ale za chwilę wraca jeszcze bardziej wściekły niż był. I tato zdziwiony pyta, ale co się dzieje? Przecież dostałeś na obiad. A on mówi, jestem wściekły, bo właśnie kucharz mi powiedział, że wszystkie obiady codziennie na tę podróż są w cenie tych biletów, a my ciągle chleb i ser, chleb i ser. I ojciec Raniero mówi, czy czasami nie jest tak z naszym chrześcijaństwem, że my jesteśmy ochrzczeni i w cenie chrztu jest wszystko to, co słyszymy w Ewangelii o miłosiernym Ojcu, kiedy wychodzi do starszego syna i mówi, dziecko, wszystko moje jest Twoje, wszystko moje do Ciebie należy, bierz, chodź na ucztę. Ale my tylko chleb i ser, chleb i ser. Chodzisz do kościoła, modlisz się, chleb i ser, chleb i ser. Ja mam trochę bujniejszą może wyobraźnię niż ojciec Raniero. Wyobrażam sobie to tak. Jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich, prawda? Piękna pogoda, plaża, drinki z palemką, leci muzyka. Prawda? Tutaj pływają na nartach wodnych, na skuterach, na bananach, latają na tych, prawda, spadochronach, prawda, tam jakieś tutaj, surfing, coś, prawda, cała akcja. A my, polar, zasunięty pod szyję, po kostki w wodzie i mówimy, cieszę się, że przynajmniej woda nie jest zimna. Tak, takie chrześcijaństwo. Ale dlaczego? No bo żyjesz na swoją ludzką miarę. Nie słuchasz. Nie dajesz się zaprosić do tego, co Bóg chce Ci dać, bo Cię kocha. Nie dajesz Mu wejść do tych miejsc ciemnych, smutnych, grzesznych, tylko ciągle prężysz pierś, żeby Cię tak pochwalił. Ale ta pochwała też na nic, bo ciągle jesteś chory, bo ciągle tam zalegają jakieś ciemności w środku. Co więcej, jakby nie umiesz przyjmować tego wszystkiego, co On dla Ciebie przygotował, nie idziesz za tym odważnie, nie rozwijasz skrzydeł, tylko polar, chleb i ser, chleb i ser. Na swoje własne życzenie. Bardzo chciałbym na koniec tych rekolekcji życzyć Wam nawrócenia, czyli takiej zmiany w myśleniu, żebyście zobaczyli Boga i siebie i wszystko wokół inaczej. Nowymi oczami, tak jak mówiłem, oczami gołębicy, czyli patrzeć tak jak Bóg w Duchu Świętym na to, kim jestem, nad czym polega ten świat i jaki Bóg jest dla mnie dobry i kochający. Te 40 dni, które są przed nami, są po to, żeby to zobaczyć i pogłębić, żeby się też tym ucieszyć, żeby zobaczyć, jak wielka jest miłość Pana Jezusa, że umiera za mnie na krzyżu. Po co? Żebym ja nie musiał umierać. Żebym mógł zacząć nowe życie. Mówię Wam to, jakem Nowak. No? Co znaczy Nowak? Nowy człowiek. I chcę Was ogłaszać Wam nowe życie. Moja mama czasami do mnie dzwoni i mówi, co tam u Ciebie, Tomek? A ja mówię, nawróciłem się. A ona, znowu? A ja mówię, a jak ja się nazywam? Życzę Wam z całego serca, żebyście byli wszyscy Nowakami. Znaczy, życzę Wam naprawdę pełni życia, żebyście mieli życie w obfitości. Bo miłość, która jest w Bogu, tego najbardziej na świecie pragnie i dla mnie, i dla Was. Niech to się stanie.